Mam nadzieję, że ten mikrofon działa. Witam was wszystkich. Cieszę się, że widzę znanych twarzy i też nieznanych mi, więc witamy was wszystkich. Widzę, że też sporo znanych twarzy nie ma, więc albo są na rozjazdach, albo śpią dobrze dzisiaj, więc mam nadzieję, że będą mogli posłuchać chociaż internetowo. I jeżeli chcielibyście ktokolwiek z was poznać ludzi lepiej, poznać Pismo Święte lepiej, to zapraszamy. Są grupy, które się spotykają praktycznie codziennie w ciągu tygodnia. Dla młodych, dla starszych to zapraszamy. Wszyscy są mile widziani i tam może jest okazja, żeby bardziej wyrazić swoje myślenie i uczyć się bardziej trafnie niż tylko słuchać to, co ja czy ktokolwiek inny ma do powiedzenia. Więc mam nadzieję, że będziemy mieli za chwilę pokaz slajdów i możemy zacząć. W moich wizytach tu to przechodzimy krok po kroku przez Ewangelia Łukasza i jesteśmy dzisiaj w 11 rozdziale, więc proszę śledzić to uważnie. To jest długi rozdział, więc przejdę dosyć szybko przez to. Mam nadzieję, że nie powierzchownie, a mam nadzieję też, że może Pan Bóg da Tobie jakąś zachętę, może jakąś lekcję, że popycha Ciebie i mnie do przodu, jeżeli chodzi o ten rozdział. To przeczytajmy, Agata jest do pomocy, to przeczytajmy pierwszy odcinek.
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
Więc Łukasz daje krótką modlitwę. To możemy w innych Ewangeliach zobaczyć troszkę innym wydaniu. Natomiast wydaje mi się, że możemy szybko wyciągnąć parę lekcji z tego. Po pierwsze, uczniowie mają nadzieję i są przekonani, że Jezus może ich uczyć coś na temat modlitwy. Oni chcą się uczyć, jak On się modli. Więc pytanie, czy my się rozbijamy w modlitwie? Czy my mamy taką myśl w głowach, że chce się uczyć się modlić? Jezus nie mówi: no to byle co, to będzie dobrze. Jezus zaczyna tym, co jest najważniejsze. I wiemy oczywiście, że Jezus był przykładem, nie tylko mówił, nie przede wszystkim uczył o modlitwie, On się modlił, modlił się publicznie, modlił się sam, modlił się w górach, pewnie na dusze odcinki, modlił się w krótkich zdaniach, modlił się też dla dobra innych, dla lekcji innych, nie tylko dla siebie i swojego kontaktu z Bogiem, ale żeby inni widzieli. Pytanie, czy my w ten sposób też się modlimy, czy modlitwę ograniczymy do 5 minut dziennie i myślimy, że w tym momencie odtajkowałem to. W jaki sposób możemy się modlić nieustannie, jak Paweł uczy, zachęca, żeby się modlić nieustannie? Myśleliście o tym, co to znaczy? Zostawiam te pytania do rozważania, bo nie mamy czasu, żeby to wszystko omówić. Natomiast Paweł uważa, że jest coś takiego jak modlitwę nieustannie. I dla mnie to praktyka jest, próbuję ćwiczyć tą praktykę. Uczę się w tej chwili języka ukraińskiego, to muszę ćwiczyć to cały czas, żeby się uczyć, bo zapominam. I wydaje mi się, że z modlitwą może jest też coś takiego, że musimy ćwiczyć się w modlitwę. Nie tylko jak ja mam dzisiaj wnuków na imprezę i wnuki mają, jak kiedy oni mają pytania, to pytania dotyczą ich samych przede wszystkim. Ja chcę to, ja jestem głodny, czy dziadku, czy dami, to. Światopogląd mają bardzo egocentryczny, no jak na razie. Muszą się uczyć, że są inni ludzie na tym świecie. Że świat nie kręci się wokół mnie, wokół moich zachcianek. Że ktoś ma inne zdanie na pewne tematy i na pewno mama, na pewno tata, czasami babcia, a bardzo rzadko dziadek, ale życie nie kręci się wokół nich. Ciekawe, czy nasza modlitwa do Boga wygląda trochę podobnie. Wtedy przychodzimy do Boga, kiedy czegoś potrzebujemy. I to coś to jest po naszej myśli. Chcielibyśmy, żeby Bóg nam dał to, co my mamy na sercu. Tak jak moje wnuki. Jezus nie zaczyna się od zachcianek uczniów, ani swoich nawet. On zaczyna się od Boga, od Jego świętości, aby Jego imię była chwalona, wywyższona, aby Jego wola była zrobiona, aby Jego królestwo przyszło. Niech Twoje imię będzie chwalone, Tato, żeby Jego charakter był wywyższony. Jeżeli szatan byłby i jest królem tej ery, Bogiem tej ery, jest nazwany w Nowym Testamencie. Jeżeli by był, to wtedy byśmy oczekiwali, żeby imię Pana była wykorzystana w złych intencjach, jako bluźnierstwo. Bóg, Jezus, Mario. Ile razy słyszymy to, że Jego imię nie jest chwalone. Niech Twoja wola będzie zrobiona, Twoja wola będzie zrobiona w moim życiu. Czy możemy w ten sposób zacząć? Żebym ja rozkoszał się w Tobie, w Twoją wolę. Czasami ludzie mówią, no to Bóg obiecuje, że da nam pragnienie naszych serc. Psalm 37. Ale pierwsza połowa tego wersetu może mniej znamy. Żebyśmy się topili, cieszyli się, radowali w Panu. I wtedy On da nam pragnienie serc. Żebyśmy mieli na sercu to, co Pan ma na sercu. Żebyśmy oddali swoją wolę Jemu. Bo w tym momencie, żebyśmy zechcieli wypełnić Jego wolę, jak Jezus w ogrodzie Getsemane, jak pamiętacie. Najpierw się mówi o to, żeby ten kielich ominął go, później, aby Jego wola była zrobiona. Czy to jest nasze modlitwo? Panie Boże, ja tego nie rozumiem. Ja nawet nie wiem, o co się modlić w tej chwili. Natomiast, aby Twoja wola była zrobiona w moim życiu. Aby Twoje królestwo nastało. Co to znaczy? No to Królestwo Boże to jest duży temat. Ale widać, że jeszcze tego królestwa nie było w pełni. Że ma narastać według Jezusa. Natomiast jak zobaczymy później w tym rozdziale, 20 werset, Jezus mówi, jeśli natomiast tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Królestwo Boże jest tu i teraz. Wnioskuję z tego. Co najmniej przyszło z Jezusem. Czasami na pewno, jakbyśmy jeździli po kościołach, wspólnotach we Wrocławiu, to byśmy słyszeli, że Królestwo Boże jest w pełni zrealizowane. To w teologii nazywa się zrealizowana eschatologia. Czyli tu i teraz możemy doświadczyć wszystkich owoców, całej mocy Królestwa Bożego. Według Jezusa jeszcze, przynajmniej w tym momencie, jeszcze Królestwo Boże już było, ale jeszcze miało narastać. I potem, czyli zaczynamy, Jezus zaczyna się od Boga, od Bożego Królestwa, od Bożej imię, od Bożej woli. I potem on poprosi o Bogu, poprosi, żeby Jego imię była chwalona. Mam nadzieję, że jak śpiewaliśmy przed chwilą, chwaliliśmy w sercu Boga, nie tylko mówiliśmy ustami. Ale też jest prośba o ludzkich potrzebach, o codziennym chlebie, o nieustannym przebaczeniu, żeby nie prowadził ich pokuszenie. Duża część świata żyje od dnia do dnia, jeżeli chodzi o jedzenie. My mamy to do siebie w bogatszej części świata, że możemy sobie zrobić zakupy na tydzień i mamy zamrażarkę, to możemy na kilka tygodni z przodu planować, czyli nie muszę ani prosić Boga o ten chleb, ani dziękować, bo właściwie załatwiłem Carrefoura we wtorki, więc wiem, gdzie mam się podziać, jeżeli jest potrzeba. Natomiast w większości, i to nas znieczula przed proszeniem Boga. To bogactwo, ten komfort, ta wygoda nasza, ten dobrobyt. Ale w większości, czy w dużej części świata ludzie jeszcze do dzisiaj żyją od dnia do dnia. I na pewno w pewnych sytuacjach w Biblii to ludzie żyli od dnia do dnia. Manna w pustyni na przykład. Bóg przeprowadzi ludzi przez tą lekcję wiary, gdzie jestem zależny od Boga. I pytanie, czy my w środku naszego komfortu, wygody, bogactwa w dzisiejszych czasach potrafimy się modlić o to poważnie. Daj nam codziennego chleba. Czy jesteśmy świadomi, że potrzebujemy codziennie przychodzić do Boga z prośbą o przebaczenie? Owszem, Jezus znał dla naszych grzechów, natomiast dobrze jest dla nas, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że dzisiaj potrzebuję przebaczenia. Cokolwiek myślałem złego, cokolwiek mówiłem złego, cokolwiek robiłem złego, Panie Boże, daj mi przebaczenia, bo wiem, że zalega. Czy jestem przyzwyczajony do tego, żeby po prostu, może nawet krótką modlitwą, Panie Boże, przebacz. Akurat jak szedłem do budynku, to akurat taką modlitwę puściłem w stronę Boga. Panie Boże, przebacz za dzisiejsze moje grzechy. I czy jesteśmy ludźmi, którzy się modlą, nie prowadź nas pokuszenia. Czy modlimy się o to, czy wiemy w ogóle, o co chodzi. Tyle razy mówiliśmy tę modlitwę, Ojcze nasz. Czy się zastanawiamy nad tym, co to znaczy prowadzić nas w pokuszenie. I śmiem powiedzieć, że problem nie jest w tej pięknej kobiecie, którą widzę, albo w ten błyszczący samochód, który pragnę. Problem jest w moim sercu. Jak ta kobieta przejdzie, to będzie kolejna. Jak ten z tego samochodu nie kupuje, będzie kolejnym błyszczącym. Pytanie, czy jestem pokuszony do grzechu w moim życiu. To nie oznacza, że Bóg nas nie testuje. I wydaje mi się, jestem pewny, że Bóg testuje nas tak, jak szkołą muzyczną, którą prowadzę, jest moment, kiedy dochodzi do testu. Kiedy ten uczeń, który się uczy na tym instrumencie, stoi na koncercie przed ludźmi i teraz je sprawdzam, jak tu poszło to ćwiczenie. Kiedy ja będę następnym razem na Ukrainie, jak mi się pójdzie w rozmowach ludzi. Będzie pewien sprawdzian. I co możemy z tym zrobić? No to może z tym możemy zrobić tak, żeby nie udać się w miejsca, gdzie wiem, że będą piękne kobiety i błyszczące samochody i mogę ulec. Mogę kupować to, czego nie potrzebuję. Wszyscy pompują to we mnie, żeby kupić teraz, już, lepiej, nowszy. Nawet jeżeli mi nie stać na to. wiesz ten owoc, który jest postawiony przed nami. Więc mamy o co się modlić również, jeżeli chodzi o siebie. Idziemy dalej. Agatha.
Dalej mówił do nich. Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z zewnątrz: nie naprzykrzyj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kłaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, no ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Mamy tendencję, jak podchodzimy do interpretacji Biblii, że próbujemy wcisnąć jakieś znaczenie tam, gdzie nie ma, tłumaczyć, interpretować pewne znaki, pewne symbole, pewne przykłady bardzo dosłownie. I wtedy możemy zgubić wątek, ogólny wątek tego nauczania. Wydaje mi się, że ogólny wątek tego nauczania jest taki, że nawet zły człowiek, człowiek, który ma może nieczyste motywacje, jak ten człowiek, który nie chciał wstawać, bo śpi, nie chciał pomagać, nawet w chwili potrzeby. Nie miał odpowiedniej motywacji może, stając i dając. Nie miał czystego serca, ale jednak dawał. Jeżeli ktoś się upiera, to w tym momencie jest szansa, dobra szansa, że ta osoba ulegnie, że w końcu dostaniemy to, o co prosimy. I jeżeli tak jest, to tym bardziej powinniśmy oczekiwać i możemy oczekiwać, że Pan Bóg, który nas kocha, który daje z czystego serca, który dał nam Syna, który dał nam Ducha Świętego, że ten sam Pan da nam to, co nam jest potrzebne. Możemy mieć to zaufanie do Niego. I trzeba mieć tą klauzulę, ten warunek, że to jest nie, żeby wydawać na własne życzenie, na własny apetyt. Jakub 4, 2 i 3 może pamiętacie. Nie macie, dlatego że nie prosicie. Prosicie i nie macie, dlatego że prosicie ze złymi motywacjami, żeby wydać to na własny apetyt. Moi wnuki na pewno dzisiaj poproszą babcię o lody i czekoladę. Dosyć pewne to jest, bo lubią. I znając babcię, to powie im: dobra, najpierw jedz marchewkę i brokuły. A nie, ja nie chcę. No, zjedz to i potem, żeby się zastanowić nad tym ciastem i czekoladą. Bóg daje to, co jest dla nas dobre. My tego nie rozumiemy. Często. Jakie to są próby, jak mówi, żebyśmy się cieszyli, kiedy są próby, wiedząc, że te próby mogą do nas doprowadzić do pełni, do udojrzałości. Natomiast kto z nas lubi próby? Cieszmy się, jak pisze, kiedy spotkacie próbę. I jeżeli nie rozumiecie, pierwszy rozdział, 5 werset. Poproście Boga o mądrość, o duchową mądrość, żeby zrozumieć, dlaczego ten brokuły i ten marchewka jest mi w ogóle potrzebne. Nie lubię tego. Więc Bóg da nam to, co nam jest potrzebne. Więc możemy mieć taką ufność. Ale powinniśmy pamiętać, że przede wszystkim Bóg nam już dał to, co jest nam najbardziej potrzebne. Odkupienie przez swojego Syna i Ducha Świętego, który prowadzi nas, przypomina nas. Zwraca nam uwagę na swój grzech, na to, żebyśmy coraz bardziej oddali Bogu chwałę, nie tylko ustami, nie tylko śpiewem, ale swoim świętym życiem. Natomiast my nie wiemy, o co się modlić. My mamy bóle. Życie nie układa się tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy mamy pytanie do Pana Boga, to co się dzieje? Rzymian 8. Całe stworzenie jęczy i wydycha w bólach rodzenia. My też. Od rodzenia. Dalej. Lecz nie tylko ono, ale i my same, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy jak się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Nie tylko Bóg słyszy nasze słowa, ale Bóg słyszy nasze tęsknoty. On słyszy to, co jest w naszej głębi, w głębi naszej istoty. I wtedy, kiedy boli tak bardzo, kiedy nie wiemy, o co się modlić, Duch Święty pomoże. Bóg nie zna nawet w tych momentach, kiedy jęczę. Bóg wie, co jest mi potrzebne. I Duch Święty pomoże mi właśnie w tych momentach, kiedy nawet nie wiem, o co się modlić. Brak mi słów. Ale mogę wiedzieć, że Bóg rozumie, że Duch Święty i Jezus robią to, co jest właściwe dla mnie. Idziemy dalej.
Raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba, władca złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próby, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozpraszy. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spokoju, a gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się jeszcze gorszy niż poprzedni.
No wiele tu tematów i trudnych tematów, bo rozmawiamy tu o świecie demonów, szatana, duchów. I problem tu jest, jakie jest źródło autorytetu Jezusa. Czy źródło to jest szatan, czy źródło to jest Bóg. Ludzie patrząc na Niego, patrząc na Jego znaki, muszą dokonać wybór. Czy te znaki, te cuda są zrobione przez Boga, czy przez demona. I czy ludzie oczekują więcej? Panie Boże, rób to i może uwierzę w Tobie. Jezus pokazuje, że to jest dla nich wybór. I że to jest nielogiczny wybór, żeby mocą szatana wyrzucić demonów. Żeby zło było przeciwko złemu. To jest znak, że on wyrzuca zło. On, który przyniósł Królestwo Boże. Królestwo Boże jest tu i teraz, wnioskuje w tym momencie, kiedy Jezus wyrzuca ten demon. I tak samo uważam, że ludzie, którzy myślą, że Królestwo Boże to nie jest realizowane, to jest właśnie długo przed nami. Może nie widzą tu, że Królestwo Boże już przyszło. W teologii to się nazywa inaugurowana eschatologia. To nie jest realizowane do końca. Nie wszystkiego mamy tu i teraz. Natomiast mamy pierwsze owoce. I możemy się cieszyć tymi owocami. I między innymi mamy moc Ducha Świętego, Boga. Uczestniczymy w duchowej walce. I mamy ku temu broń. Ta walka duchowa trochę opisaliśmy w tej modlitwie pańskiej. To jest walka, która się toczy w dużej mierze w nas. Ale Królestwo Boże też się rozwija w nas i wokół nas. I my mamy uczestniczyć w to. Wygląda na to 24-26, że możemy wnioskować, że duchy mogą wchodzić i wychodzić z ludzi. Co to dokładnie oznacza? No to trzeba by było się nad tym siedzieć dłużej, ale przynajmniej możemy wnioskować z tego, co było. I mamy takie przykłady jak szatan, który wchodzi do Judasza w kluczowym momencie. Cokolwiek to oznacza. Ale to wygląda na to, że to jest poważne zagrożenie dla ludzi, że demony mogą wchodzić w nas, mogą nawet wracać według jeżeli przyjmiemy racjonalnie to, co Jezus uczy. Może on ma na myśl osobę, którą przed chwilą uwolnił z demona, gdzie by uważał, że jeżeli Ducha Świętego nie ma w tym miejscu, w naszym duchu, to w tym momencie jest to miejsce dla demonów. I musimy być na to przygotowani. Więc jesteśmy w tej duchowej walce i mamy być świadomi tego. Idziemy dalej.
Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, a żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu, ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. Patrz więc, żeby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli zatem całe Twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało się swym blaskiem.
Jestem, tak jak mówiłem na początku, świadom, że bardzo szybko idziemy przez te tematy i stąd tym bardziej zachęcam, żebyśmy każdy z nas badał w domu, czy tak się rzeczy mają. Żeby każdy z nas wziął z tego kazania może nie na tyle informacje, może bardziej pytania do zastanawiania się, do dalszego studium i żebyście może rozmawiali ze mną czy z kimś, żeby dołączyć się do jakiejś grupy, gdzie rozmawiamy o takich rzeczach szerzej, głębiej. Zachęcam was do porywającego badania, szukania jak za złoto. Ta prawda, która jest tu ujęta, ale która jest często nie dla powierzchownie zainteresowanych do znalezienia. Mamy tu kobieta, która próbuje, takie mam wrażenie na samym początku, próbuje być mądra. Próbuje coś powiedzieć mądrego. O, to błogosławiona ta, która rodziła ciebie. I Jezus mówi, nie jeden raz powtarza, że nie najważniejsze to jest jego rodzina. Nie najważniejsze to jest jego matka, czy jego bracia. Najważniejsze są ci, którzy słuchają Słowo Boże i czynią to. I to jest jego rodzina. I uczniowie będziemy, jak dojdziemy do 14 rozdziału, zobaczymy, że Jezus mówi, że jeżeli nie jesteś gotów nienawidzieć swoją matkę, swoją żonę, swoich dzieci, to nie możesz być moim uczniem. Jezus oczekuje, żebyśmy stali się nie ludźmi, tylko dziećmi Bożymi, dlatego że mamy jakąś genealogię, jak Żydzi się cieszyli, że byli dziećmi Abrahama, ale że najważniejsze to nie nasza genealogia, nasza narodowość, nasi przodkowie. Najważniejsze jest, że słuchając Słowo Boże, czynimy go i stajemy się w tym momencie dziećmi Bożymi, właściwej rodzinie. On mówi, więcej nie będzie dano. Nie więcej znaków nie dam wam, jeżeli to, co macie, nie wystarczy. Że Nynewę, stolica Asyrii, straszne, okropny, agresywny naród. I Jonasz zmartwychwstał z ryby, będąc w rybie, i jest wysłany właśnie do Nynewy, do tego centrum zła. I Bóg używa go, żeby Nynewa się pokutował. I królowa z Szeby przychodzi z daleka, z południowej Arabii, żeby zobaczyć Salomona, zdobyć mądrość od niego. Jezus mówi, wy teraz macie kogoś, kto jest dużo, dużo ważniejszy niż Jonasz, niż królowa z Szeby, ludzi z Nynewy. To jeżeli nie uwierzycie we mnie, nie będzie więcej znaków. I 33-36. Oko jest odpowiedzialne za wpuszczenie w nas światło. Widzimy światło tu, bo to przechodzi przez oka. Nie możemy tworzyć światła sam. Oko nie ma takiej zdolności, my nie mamy takiej zdolności, żeby tworzyć światło sami. Musimy akceptować, uczyć się akceptować światła, które pochodzi od Boga. Bóg tworzył światło. I to światło, jeżeli wpuszczamy w odpowiedni sposób, to światło wyświetla wnętrze nasze. I wyświetla to, co dobre, i wyświetla to, co brudne, to, co niedobre. I pytanie, co z tym zrobimy? Czy poprawimy się, jak przed lusterkiem, czy ignorujemy to, co jest wyświetlone przez Ducha Świętego? I jeżeli wybieramy to pierwsze, to nie tylko będzie światło w nas, ale inni będą mogli to zobaczyć. Może zawstydzę was w trójkę, ale dzisiaj akurat jak chodziłem ulicą, to widziałem trzy ładne dziewczyny tam po drugiej stronie. I myślałem, coś jest u mnie. Pewnie się wybierają do kościoła. Miałem rację, bo przecież nie znam was. Nie wiem dlaczego, ale taki był, taki jest fakt. Jeżeli pozwolimy, żeby światło świeciło w nas, to wtedy to inni zobaczą to światło i oddadzą Bogu może chwałę. Natomiast jeżeli nie wyczyścimy tego brudu, który światło wyświetla w nas, to nasze świadectwo będzie totalnie inne. I ludzie to też zobaczą. Więc uważajmy na to, jakie światło wpuszczamy przez nasze oczy i uważajmy, żeby to światło wyświetliło i poprawiło nas wnętrze. Dalej idziemy.
Gdy jeszcze mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie rozumiem, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.
Więc Jezus tu jest zaproszony przez faryzeusza na obiad i nie mije się ceremonialnie rąk. I zarzut jest ze strony faryzeuszy, dlaczego tak. I Jezus odpowiada, wskazując na to, nie to co zewnętrzne, nie to co ceremonialne, nie to co wystawimy przed ludźmi, tylko to, co jest autentyczne, to, co jest rzeczywiste. Czy nasze uśmiechy do siebie, jak się przywitujemy, czy są autentyczne, czy jesteśmy naprawdę zainteresowani tą drugą osobę, czy jesteśmy gotowi naprawdę żyć w jedności, starać się walczyć o jedność, o przebaczenie, czy mamy prawdziwą miłość wobec tych ludzi wokół nas. Faryzeusze lubili ceremonię, lubili dziesięcinę, lubili najważniejsze miejsce, lubili szaty ładnie wyglądające. Nie byli zajęci sprawiedliwością, miłością, autentycznością, czyszczeniem wnętrza. Oni próbowali w jakiś sposób odnosić się do prawa, ale bez serca. Odnosić się do ludzi, ale bez prawdziwej miłości. Nie było tej przemiany w środku nich. To światło nie dotarło tak głęboko do nich, żeby wyświetlić im to, co naprawdę wymaga transformacji. Oni jeszcze byli pełni siebie. Zwrócili uwagę na siebie. Uważajmy na takich. religijnych przywódców, którzy zwracają uwagę na siebie, na ceremonię, na to, co zewnętrzne. To może być obłudne, a może być gorzej. Mogą być jak otwarte groby, które czekają na nas, jak przechodzimy. Możemy iść za nimi do śmierci. I oni, nie mając tego światła w sobie, mogą mieć klucz. Klucz, o którym będzie w ostatnim urywku mowy.
Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Lecz wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.
Dlatego próbuję wyświetlać, jak przechodzimy przez Ewangelię Jezusa, dlatego że Jezus mnie raz po raz zaskakuje mówi to, co jest dla mnie głupotą, dla niego jest mądrością. I to, co jest dla mnie mądrość, to dla niego jest głupota. Tu mamy mądrość Boża wymieniona, która spowodowała, że Bóg wysłał proroków, żeby ludzie ich zabijali. Dziwnie, nie? Przynajmniej tak to rozumiem. Bóg wysłał w swojej mądrości proroków, żeby ludzie ich zamordowali. I żeby ci sami ludzie byli odpowiedzialni, skazani przez to, pokazali siebie. I tu jest druga grupa. Tu już mieliśmy grupę faryzeuszy, którzy cieszyli się i skupili się na to, co zewnętrzne. Mamy teraz prawników. Uważajcie, jeżeli jesteście prawnikami. Tu mamy prawników, którzy wkładają na lud ciężary. Dodają do ciężaru życia, które ludzie mają, regulaminy, przepisy, prawa, które obciążają ludzi bardziej. Ludzie, którzy i tak mają ciężkie życie. Teraz dodajmy im parę reguł, parę praw w imieniu religii, w imieniu Boga. Wkładają na lud dodatkowe brzemię, które ludzie i nie pomagają ludziom. Budowali groby dla proroków, tych samych, których zabijali. W ich imieniu, na ich cześć, to budowali w innych pokoleniach groby, ale zabijali dalej kolejnych proroków. Może, żeby w jakiś sposób uspokajać swoje sumienie. Może dlatego, że w jakiś sposób utożsamiali się z tymi prorokami i z tymi, którzy zabijali. Oni zabijali od Abla do Zachariasza, od pierwszego męczennika do ostatniego. Cały Stary Testament jest pełny tego, jak lud zebrał na siebie odpowiedzialność za zabicie Bożych ludzi. I teraz Jezus wspomina, że obecne pokolenie uczestniczy w tą winę. Więc bądźmy świadomi, że historia może nas uczyć. Prawnicy, faryseusze dostali klucz. Żydzi dostali klucz do Królestwa Niebios. I zamknęli drzwi przed ludźmi. Nie wpuszczali ludzi przez te drzwi do Królestwa Nieba. Przez pokolenie. Przez Stary Testament od czasu Abla do Nowego Testamentu od czasu Jezusa. Mieli ten klucz i zamknęli drzwi. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że możemy w ogóle odważyć się podejść do Twojego tronu, że możemy Ciebie nazwać Abba, że możemy się modlić do Ciebie tak, jak Twój Syn się modlił do Ciebie. Niech Twoje imię będzie chwalona i wywyższona w tym budynku i w życiu każdego z nas, jak wychodzimy za chwilę. Niech nasze zaufanie do Ciebie rośnie, że możemy zaufać Tobie, że Ty nie nagujesz nam, nie zabraniasz nam dawanie to, co jest nam potrzebne w codzienności. Od chleba przez przebaczenia. Daj, żebyśmy mogli uczestniczyć w wypełnieniu Twojej woli, w Twojej sile. Prowadź nas. I dziękujemy Tobie, że my możemy uczestniczyć w Twoim Królestwie, aby Twoje Królestwo przyszło głębiej w naszym życiu, szerzej w naszym świecie dookoła. Niech Twoje Królestwo przyjdzie w całości i niech Twoja wola będzie zrobiona w moim życiu i w życiu każdego z nas. Amen.